Tak, such a shame. To był komentarz do naszej polityki zagranicznej związanej z kwestiami zakłamywania roli Polski w II wojnie światowej. Naszym gościem jest teraz minister Romuald Szeremetiew, specjalista od spraw obronnych.
Tak, dzień dobry.
Ale nie od tego zaczniemy.
No.
Bo motywem przewodnim, jakoś tak się zrobiło, naszego spiskowego poranka, jest oskarżanie Polski i Polaków o zbrodnie Niemców w czasie II wojny światowej.
No to jakby nic nowego.
Nic nowego, ale to już właśnie...
To już Gehlen wymyślił dawno, szef wywiadu.
Gehlen, który zresztą był zbrodniarzem hitlerowskim.
Tak.
Ukazał się słynny reportaż pokazujący miłośników Adolfa Hitlera,
ja
świętujących jego rodziny.
Osławiony.
Osławiony, tak.
Niesłynny. No, słynny to szlachetne słowa.
Osławiony zwłaszcza przez telewizję TVN.
Pokazujący, tak, i coś, czego pokazywać się nie powinno.
I akurat jest specjalny powód, dla którego wspominam o tym reportażu w rozmowie z panem, ponieważ głównym autorem tego reportażu jest pan dziennikarz o nazwisku Bertolt Kittel, a to nazwisko jest panu bardzo dobrze znane.
No tak, znane jest, podobnie jak moje nazwisko jest znane bardzo dobrze panu Kittelowi, ponieważ to nazwisko pojawiło się w moim życiu w 2001 roku, kiedy zostałem oskarżony na łamach Rzeczypospolitej przez dwójkę, Annę Marszałek i Bertolda Kittela właśnie, o to, że jestem co najmniej tolerujący, a być może nawet korzystający z gigantycznej korupcji, która odbyła się w resorcie obrony. Przy czym skazano tutaj na tak zwanego kasjera z MON-u, który miał być mój współpracownik, Zbigniew Farmus. Tak, Zbigniew Farmus zresztą w spektakularnej akcji ucieczki promem, co jest bardzo dziwne, prawda, został pochwycony i osadzony 2,5 roku przydział w areszcie. I Farmus i ja latami borykaliśmy się z tymi zarzutami, które najpierw pojawiły się w artykułach tych obojga dziennikarzy. No i po latach okazało się, że zapady wrócił niewiejące, dziś już prawomocne, i w stosunku do mnie, i w stosunku do Farmusa, czyli to wszystko, co zostało tam przedstawione, było, powiedziałbym, no, fałszem.
Ale wtedy zniszczono was, tak, publicznie.
Tak, całkowicie. To znaczy ja do dziś nie odzyskałem pozycji, jaką miałem wtedy, jako uznawany za znawcę, eksperta i zdolnego do tego, by kierować sprawami sił zbrojnych resortu obrony. Tak, to udało się to skutecznie zrobić i zdaje się o to chodziło. Natomiast...
Bo prawdopodobnie cel był taki, jak w wypadku Andrzeja Kerna, którego de facto zabito
taką
kampanią medialną.
Żeby, tak.
Ale pan niestety dla nich przeżył.
Przeżyłem, tak. Ja obroniłem się, co jest pewnym sukcesem. Natomiast wracając do tego Kittela. Otóż jakiś czas temu, niedawno, spotkałem znajomego, dawnego znajomego, z którym kiedyś spotykałem się, będąc sekretarzem stanu w MON-ie, na różnych konferencjach i naradach, i który w mojej pamięci pozostał jako ktoś, kto w kwietniu bądź w maju 2001 roku spotkał się ze mną, poprosił o spotkanie i powiedział, że służby specjalne wojskowe przeprowadzają akcję, aby mnie skompromitować. No i ja wtedy powiedziałem, że nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, bo to jest tak absurdalne, że po prostu nie brałem tego aż tak poważnie. No potem 2001 rok, kiedy ta afera wybuchła. Otóż teraz niedawno się z nim spotkałem, jak już mówiłem przedtem. No i on zapytał mnie, czy chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nadal nie mogę wrócić do resortu obrony, dlaczego nie mogę decydować o tym, co się w siłach zbrojnych dzieje. Ja mówię, no jakie to ma związane? A mówię, związane to jest tam w tym, co się działo wtedy. No, chce pan posłuchać? Chciałem. No i opowiadał mi tak, że wyspecjalizowana grupa oficerów w WSI miała za zadanie przygotować tę kompromitującą mnie aferę i mówi, że przez miesiące zbierano różnego rodzaju plotki, dopisywano różne konteksty do różnych zdarzeń negatywne dla mnie i zapisywano to w formie notatek, przekazywano do materiałów operacyjnych. I mówi tak, te materiały mniej więcej zostały podzielone na trzy części. Jedna część trafiła do prokuratury, ale wcześniej jedna część trafiła do dziennikarzy. No tutaj pojawia się pan Kittel.
I pani
tak, Anna, a jedna część została, tak, a jedna część została zachowana w archiwum. No, no i mówi, no i dalej już pan wie. Ja mówię, no wiem, ale wydaje mi się, że cała ta robota tego towarzystwa poszła na nic. Tak, dlatego, że ja udowodniłem, że jestem niewinny.
A dostali nagrody wtedy, prestiżowe no tak, nagrody dziennikarskie.
Tak, ci dostali, ale mówię o większej sprawie, mówię. No, a on mówi tak, wie pan, to materiał, który trafił do sądu, można było zweryfikować i pan się tu obronił. Ale materiał, który ogłosili dziennikarze, już trudno panu się wytłumaczyć, tak? Bo on funkcjonuje w przestrzeni publicznej cały czas, jako zarzuty w stosunku do pana, ale jeszcze gorzej. Ten materiał, który został schowany w archiwum, jako tajny, jest pokazywany różnym ważnym osobom wtedy, kiedy chodzi o pańską osobę. I mój pojawia się tak, no to jest tajny dokument, tak? Ten ktoś, ważny urzędnik państwowy to czyta i mówi, ten Żeremietniew rzeczywiście chyba jest jakiś podejrzany.
Umoczony.
Tak. I dlatego pana będą blokować dalej i nie wyplączy się pan z tego, więc ta pułapka, ta, którą pana zostawiono w lipcu 2001, jest nadal skuteczna. Tak mi powiedział.
I działa, no bo teraz nawet w rozdaniu Prawa i Sprawiedliwości pan nie otrzymał żadnej funkcji w Ministerstwie Obrony Narodowej.
To prawda, nie otrzymałem. No, co, jak zauważyłem, sprawia radość różnym ludziom, którzy źle mi życzą. Natomiast myślę, że nie sprawia to radości, przepraszam, tak powiem, systemowi obronnemu, ponieważ wydaje mi się, że wiem, co należy zrobić, jeżeli chodzi o nasz system obronny i o nasze siły zbrojne. I tego, co wiem, jak widać, realizować nie mogę. A więc to ma i w tym wszystkim ma swój udział ów wspomniany nieduży człowieczek, nazywający się Bertolt Kittel.
Który znowu teraz wypływa.
I teraz, otóż czytam na jednym z formali z portali społecznościowych, że ktoś opowiada o swoich wrażeniach z 2005 roku. Mianowicie to jest sytuacja, kiedy już PiS wygrał wybory, zaczyna sprawować władzę. No i ten ktoś opisuje, że szedł przez park Łazienkowski. No, pogoda ponura, paskudna, siąpił deszcz, zimno i tak dalej, żywej duszy w parku. I nas zdziwiony zobaczył na ławce w jednej z alejek siedzą dwaj panowie, ze sobą żywo bardzo rozmawiają. Jeden pan to jest generał Marek Dukaczewski. A drugi pan to jest redaktor Bertolt Kittel.
O,
nie przeszkadzało im zła pogoda, prawda, lejący się deszcz.
Zaraz, na ławeczce.
Na ławeczce, w miejscu, gdzie, jak wiadomo, pusto dookoła, tak, więc jest pełny komfort, swobody wypowiedzi. Panowie o czymś tam gaworzyli. O czym? Nie wiem. Tak, on też, zresztą ten pan, który to relacjonował, nie wiedział. Ale tu pojawia się ten kontekst.
Ale może się lubią tak bardzo.
No może. No są ludzie, którzy mają bardzo różne
preferencje
i są ludzie, którzy mają też wspólne zainteresowania.
Tak. Czy kończąc temat, bo tak, poświęciliśmy już aż za dużo czasu
tak,
tej postaci, no, czy przeproszono pana za to, co pan zrobił?
Oczywiście, że nie. To znaczy ostatecznie w sądach zostałem namówiony, nie chciałem tego robić, ale zostałem namówiony do tego, żeby ich podać do sądu, tę dwójkę wspomnianą. Również z tego powodu, że pani marszałek twierdziła, że ja się nie odważę na żadną sprawę cywilną w tym wypadku, no ponieważ ona wtedy przedstawi dowody pokazujące, jaką kanalią jestem, a ja wiem o tym i w związku z tym tego. No i ja musiałem przełamać swoją niechęć oglądania tych dwóch osób, nazwijmy to tak elegancko, i złożyłem taki pozew i o dziwo w pierwszej instancji przegrałem.
O.
Tak. No ale ponieważ jestem człowiekiem, jak wiadomo, upartym, w związku z tym odwołałem się i w odwołaniu wygrałem. Oni powinni mnie przeprosić. Niemniej jednak mnie nie przepraszają, ponieważ złożyli wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. No i tej kasacji ciągle nie ma. prawda? No, a mnie mój mecenas tłumaczy, że to nieelegancko jest. Ja mógłbym się domagać w tej chwili od nich, mimo, bo kasacja nie wstrzymuje wykonania wyroku, on jest prawomocny. Tak? Ale mógłbym się domagać, ale on twierdzi, że tak, no, jest przyjęte, że nie wypada, tak, jak ktoś... No i tak dalej, i tak dalej.
Ten kontekst bieżący zdominował nasze spotkanie, ale...
Niestety, tak.
Ale warto by też tak na koniec zapytać o zmiany w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej.
Tak.
Jak pan to ocenia jako fachowiec?
To znaczy, to co robi w tej chwili minister obrony narodowej, mówię o ministrze Błaszczaku, rokuje dobrze. Pochwaliłem go nawet i zrobię to również u pana redaktora, mianowicie pochwaliłem go za przeniesienie siedziby ministra obrony narodowej z Klonowej na Aleję Niepodległości. Nie tylko dlatego, że minister obrony narodowej na Alei Niepodległości dobrze brzmi, ale dlatego, że kiedy byłem ministrem obrony w 1992 roku, to zwróciłem uwagę na to, że siedziba ministra obrony ma paskudne sąsiedztwo. Za płotem jest ambasada Federacji Rosyjskiej, tak. Potężny budynek, w którym, jak uważałem, muszą znaleźć się pomieszczenia, w których można zainstalować rozmaite urządzenia, przy mocy których można słuchać, o czym też polski minister obrony rozmawia. W związku z tym uważałem, że trzeba Ministerstwo Obrony przenieść siedzibę, trzeba koniecznie wyprowadzić prezydenta z Belwederu, żeby tego w tym zasięgu nie było. No i zastanawiałem się nad tym, czy Urząd Rady Ministrów przypadkiem nie jest mimo wszystko za blisko tej ambasady. No i jak wiadomo, w 1997 roku zostałem sekretarzem stanu, więc z tym postulatem poszedłem do nowego ministra, którym został niestety...
Bronisław Komorow.
Nie, wtedy jeszcze Onyszkiewicz. Tak, i mu powiedziałem o tym, że trzeba to koniecznie zrealizować. A on mi powiedział, że no, przed wojną tutaj urzędował w tym budynku marszałek Śmigłyc, więc on uważa, że minister obrony III RP też powinien tutaj, może tu funkcjonować. Ja mu powiedziałem, no wie, że za czasu Śmigłego to nie było tam ruskiej ambasady po drugiej stronie i elektronika nie była tak rozwinięta, prawda, jak dzisiaj. No, ale nie udało mi się go przekonać. W każdym razie jedyne, co udało się, to, że został powołany pełnomocnik, który miał przygotować nową siedzibę, budowę nowej siedziby, tak zwanego polskiego Pentagonu. Tak? Jedyne, co się udało, to przez różne apele, że prezydent się wyprowadził
do Pałacu Prezydenckiego.
Tak. Natomiast Ministerstwo Obrony dopiero teraz, minister Błaszczak to zrobił, chwała mu za to. To rzeczywiście dobry prezent na stulecie
niepodległości. A zrobił coś jeszcze?
Tak. No, odbyło się spotkanie nowego kierownictwa resortu obrony z prezydentem i z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Omawiano sprawę ważną w moim przekonaniu, mianowicie naprawę systemu dowodzenia kierowania i pojawił się też motyw, o którym cały czas mówię, mianowicie opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Tak? Te rzeczy się pojawiły, więc nie wiemy, co się w tej strategii znajdzie, ale fakt, że już się pojawiają tego typu spostrzeżenia i zamiary, to moim zdaniem dobrze rokuje.
Czy to są dobre zmiany?
Tak. To znaczy, no cóż, ja zdaję sobie sprawę, że ci, którzy byli bardzo, bardzo popierali ministra Antoniego, tak, są rozczarowani i tego, ale ja myślę, że sumując wszystko, że prezes Kaczyński podjął racjonalną decyzję, dokonując tej rekonstrukcji, ponieważ w każdym zespole, jeżeli ma osiągać swoje cele, tak, w trakcie realizacji pojawiają się różnego rodzaju tendencje, czasami również bardzo ofensywne, nazwijmy to tak. I to niezależnie od chęci i zamiarów słusznych, może prowadzić do tego, co się nazywa w danym powiedzeniu, że dobrymi chęciami jest dogoda piekła wybukowana. I tutaj wydaje mi się, że prezes Kaczyński jakby uprzedził sytuację, w której te blokowanie dobrymi chęciami prowadziłoby tutaj do klęski obozu dobrej zmiany. A oczywiście w interesie Polski, w interesie nas wszystkich leży, żeby ten obóz jednak zachował swoją władzę.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Myślę, że po tej rozmowie państwo już macie mocniej wyjaśnione pewne zdarzenia i o pewnych ludziach wiecie więcej. Możemy tylko dodać, że pani Anna Marszałek zanikła
Tak, jest, pracuje tak, w NIK-u, tak. Analizuje tam pewnie jakieś...
Coś analizuje. Coś już analizuje. Nie jest dziennikarzem roku i wszechświata.
No właśnie, nie już jest i to jest, jest dziwne.
Ale, ale pan Kittel ciągle jest
tak,
w telewizji TVN.
Tak, i oboje państwo mieli ten lał, powiedziałbym, dziennikarstwa, chyba, który tak. jest okraszony nagrodą 10 tysięcy dolarów.
Za głowę Szeremietywa.
Tak, za mój łeb było 20 tyle. Patyków.
Bardzo dziękuję. Profesor Romuald Szeremietyw, były wiceminister obrony narodowej, też. Był naszym gościem. Też. Jak zresztą zawsze mile widziany i mile witany
no,
w Radiu
panie
Wnet.
Redaktorze. Ja niestety, znaczy niemiła jest pora, bo trzeba, ja muszę żeby dojechać z Piaseczna, to muszę bardzo wcześnie wstać, ale, no, ale czego się nie robi dla przyjaciół.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
A my posłuchamy zespołu Creed, mocne uderzenie, My Sacrifice.